Co zrobić, żeby odzyskać swoje serce i żyć swoje własne życie? Dzisiejsza liturgia słowa będzie nam przez trzy czytania próbowała nam to pokazać. Co zrobić, żeby odzyskać swoje serce? Najpierw usłyszymy o mądrości, potem o miłości, a potem o wolności. Jako o takich trzech rzeczach, które są kluczem do odzyskania własnego serca. To dzisiaj trzeba zapiąć pasy, można byłoby tak powiedzieć, bo dzisiejsza Ewangelia to jest w ogóle taki apogeum tekstu, który jest bardzo trudny w słyszeniu, tak na marginesie, nie tyle w odbiorze, co w słyszeniu, ale stawia nam bardzo trudne pytania. Ale zanim o tym, to ważne przypomnienie, czym jest w ogóle kazanie, homilia. Zobaczcie, my przychodzimy, spotykamy się jako wspólnota ludzi, chrześcijan, którzy w swoim życiu mają doświadczenie wiary w Jezusa Chrystusa, i spotykamy się jako ci, którzy Jego w swoim życiu szukają. Choćby tu stał najlepszy kaznodzieja i mówił najpiękniejsze słowa, które naprawdę nas poruszą i naprawdę sprawią, że coś się z nami jakoś tak emocjonalnie zadzieje, tak życiowo nam się zadzieje, coś nam się w głowie poukłada, nie ma to żadnego znaczenia. Bo jeżeli przyjdzie łaska, to ja tu mogę czytać książkę telefoniczną i wszyscy się nawrócimy. Doświadczeniem homilii nie jest to, żebyśmy byli poruszeni, popchnięci, żeby coś się z nami zadziało, tylko doświadczenie homilii to jest ten moment, w którym ty i ja decydujemy się nawracać się. A nawracać się to znaczy pozwolić, żeby to Bóg mnie zwracał ku sobie w życiu takim, jakie ono jest. Przez to, co słyszę, przez to, co odbieram, przez to, że coś mnie nudzi, przez to, że kazanie do mnie nie trafia, że jest za długie, że jest nie takie. To ma coś ze mną zrobić w moim doświadczeniu ufności, że to ja daję Tobie, Boże, placet, żebyś to Ty mnie zwracał ku sobie. Dlatego można byłoby teoretycznie czytać książkę telefoniczną. I jeżeli przyjdzie łaska, dana Tobie i mi, z miłości Boga do Ciebie i do mnie, a nie dlatego, że jesteśmy fajnymi ludźmi, czy w fajnym miejscu się spotkaliśmy, czy tworzymy fajną atmosferę, wszyscy się nawrócimy. Pozwolimy się zwracać do Boga. Albo inaczej, żeby to On zwracał nas ku sobie. Dzisiejsze trzy czytania, które słyszymy, mają dokładnie takie samo zadanie. Mają przybliżyć Ciebie i mnie do takiego odkrywania Boga, który na różne sposoby chce nas ku sobie zwrócić. Fragment Księgi Mądrości, który słyszeliśmy, napisał taki schellenizowany Żyd, żyjący prawdopodobnie w Aleksandrii w pierwszym wieku przed Chrystusem. Ta Księga Mądrości była dość długo przypisywana Salomonowi. Tak mniemano, że to on ją napisał. Fragment, który dzisiaj usłyszeliśmy, jest końcowym rozdziałem hymnu pochwalnego na cześć mądrości, która jest włożona w usta Salomona. I ponieważ wszyscy myśleli, że to on, taka jego modlitwa uwielbiająca mądrość, no że to jego księga. No ale to nie jego księga, tylko pseudonimia, bo tak nazywa się to coś, co z tą księgą zrobiono. Przypisano ją Salomonowi po to, żeby była większa poczytalność. Czasami tak się dzieje i w kościele warto uprawiać plagiat, bo plagiat w kościele jest jak najbardziej wskazany. Mamy przekazywać sobie słowa, które ciebie i mnie karmią, ciebie i mnie niosą. I to robiono od samego początku. Więc fragment, który dzisiaj słyszymy, zamykający drugą część, to po modlitwie o dar mądrości rozważamy nad kondycją człowieka, która bez światła z wysoka nie rozpozna sensu życia. Nam jest potrzebny jakiś rodzaj światła, jakiegoś takiego rozpoznania, które sprawi, że będziemy nasze życie pędzili w większym dostrojeniu, w większym wyregulowaniu. I życie człowieka, pisze autor tej księgi, nazwijmy go Salomon, mówi, że jest relacją z mądrością i każdy z nas jakąś relację do tej mądrości ma. Mądrość życiową, mądrość, którą w sobie nosimy. Dlatego naszym zadaniem, pisze Salomon, jest nie o to, żebyśmy byli mądrzy, tylko mamy modlić się o tę mądrość. Dajże mi mądrość. To jest dwa wersety wcześniej, które dzisiaj nam są wyrżnięte. Dajże mi w końcu, Boże, tą mądrość, bo kiedy Ty mi ją dasz, moje życie ja zacznę rozumieć lepiej i pełniej. Bez tego, co Ty mi dasz, moje życie stanie się nieczytelne. Ta relacja mądrości to takie pełne doświadczenie czytania, że życie jest tajemnicą, w której odsłania się Twoja i moja słabość, w której odsłania się Twój i mój grzech, czyli nasza małość. I zobaczcie, to jest dokładnie to samo, z czym przychodzi nam się zmierzyć z Bogiem. Wiara nie sprawi, że Boga będziemy widzieli jako silnego dziadka, który Ciebie i mnie wspiera, dając Tobie i mi, jeśli dobrze Go o coś poprosimy. Tylko wiara w Twoim i w moim życiu to jest zmaganie się z tym, jak nam o Bogu opowiedziano, jak za Bogiem tęsknimy, jak i Tobie i mi się odsłania i jakim ja jestem człowiekiem pośród tego wszystkiego. To jest jedno wielkie zmaganie. Kiedy wyruszasz w doświadczeniu wiary, w religii, którą Ty i ja wyznajemy, to zasadniczo wyruszyliśmy w przygodę zmagania się z Bogiem. My tym dzieciakom tam za ścianą, nie wiem, co tam Włodek mówi, bo nie mam zielonego pojęcia. Jak dzieci są zadowolone, to myślę, że nic, co je zrujnuje, im mówi. Ale my opowiadamy tym dzieciom o tym, że w życiu warto być ludźmi mądrymi, niegrzecznymi, niewychowanymi dobrze, nie katolikami, tylko mądrymi. Bo nawet jeśli dar łaski stracą, bo nie zależy on od nas, to będą ludźmi na tyle mądrymi, że na swojej drodze spotkają innych mądrych ludzi, którzy o mądrości, tak jak ją rozumieją, będą im opowiadali. A Twoje i moje życie zmienia się od tego, kogo my w swoim życiu szukamy, czego się nauczyliśmy od tego życia i co, w którym kierunku w tym życiu idziemy. Zobaczcie, to jest coś, do czego jesteśmy bardzo zaproszeni. Otwórz się na takie doświadczenie życia, które staje się mądrością w Twojej rzeczywistości. Może się okazać, że w tym dzisiejszym dniu od samego rana mieliśmy bardzo dużo różnych zdarzeń, które były bardzo mądre w Twoim życiu. Od tego, że się tu spóźniliście, od tego, że się pokłóciliście jadąc tutaj na tę Eucharystię, że nie zdążyliście zjeść tego, co było wymarzone i że dlaczego ta dziesiątka jest o dziesiątej. I te wszystkie zdarzenia są pewną mądrością naszego życia, które mają Tobie i mi odsłonić mnie samego. Że może to we mnie jest jakiś brak, we mnie jest jakieś nieuporządkowanie, to we mnie jest jakaś tęsknota, jakieś nienasycenie. Tak, które domaga się, bym je w sobie uporządkował, bo znowu będę za chwilę cierpiał, bo za tydzień znowu będzie niedziela. Iść czy nie iść? To nie jest o tym, czy iść czy nie iść, tylko o tym, jakie jest życie. Drugi człowiek, jak żyjecie w relacjach, więziach, mieszkając razem z sobą, to jest to często waszym udziałem bardzo szybko. Moim niekoniecznie, bo u nas każdy z nas może zamknąć się w swoim pokoju, a jak jest nieznośny, to przeor może poprosić o zabranie takiego brata z klasztoru i problem się rozwiąza. W waszym życiu to niekoniecznie. W drugim, w waszym wydaniu, doświadczenie życia z człowiekiem, który jest trudny, jest naprawdę trudne i odzierające. I może się okazać, że drugi człowiek, albo inaczej, okaże się, że drugi człowiek, z którym żyje, ciebie i mnie zawiedzie w miłości. Nie będzie tak mnie kochał, jak ja sobie tego to wyobrażam. Pewnie jest to doświadczenie wasze. Ten człowiek, z którym żyjesz, zawiódł cię już w miłości. Nie kocha cię tak, jak ci się wydaje, że powinien cię kochać. No i może dobrze, bo może wtedy widzisz swoje własne tęsknoty i swoje własne pragnienia. Po to, żeby zobaczyć, że miłość to nie jest to, że ktoś spełnia twoje czy moje pragnienia, tylko że kocha ciebie i mnie tak, jak potrafi, odzierając się przy mnie i przy tobie z własnego egoizmu. Dlatego powiedziałem, że wy macie łatwiej, paradoksalnie, niż my. Życie prezbitera jest bardzo egoistyczne i jeżeli ktoś z nas jakiejś własnej drogi w swoim życiu nie wykonuje do tego, żeby pozbyć się własnych przywarów, przyzwyczajeń i swojego starokawalerstwa, to można tak przeżyć całe życie i będąc przekonanym, że pozjadało się wszystkie rozumy, a rozum Pana Boga w szczególności. Nie ma to nic z tym wspólnego. To doświadczenie więzi, w które wchodzimy, relacje, które tworzymy, wydobywają nas i uczą nas tej mądrości, która jest Tobie i mi dana, bo jest w nas i pokazuje Tobie i mi ścieżkę, którą ty i ja możemy iść, a wybawiła ich mądrość. I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co tobie przyjemne. Kiedy ty i ja zobaczymy, co tobie i mi jest dane jako mądrość. To jest pierwsze czytanie. Drugie czytanie to list do Filemona, najkrótszy list, on nawet, to jest jeden rozdział, on nawet nie jest podzielony na rozdziały, on ma tylko wersety. Najkrótszy list świętego Pawła. Historia wydaje się dość prosta, ale taka do końca nie jest. Onezym dopuścił się kradzieży i zbiegł od swojego pana. Onezym był niewolnikiem. Nie wiadomo jakim cudem, ale nadział się na świętego Pawła, ów niewolnik. I zaczął pracować dla Pawła. Jak zaczął pracować dla Pawła, tam się nawrócił i przyjął chrzest. I wówczas dopiero Paweł daje mu pismo polecające i odsyła go do jego pana. Do tego przełożonego w chrześcijan w Efezie przypomina mu jedną ważną rzecz. Odsyłam ci twojego służącego Onezyma. Nie mogę sobie przypomnieć jego imienia, może zaraz mi się przypomni, do kogo on odsyła tego Onezyma. Odsyłam ci twojego służącego Onezyma i proszę cię tylko o jedną rzecz. Żebyś traktował go jak brata, a nie jak niewolnika. I Paweł prosi przełożonego gminy chrześcijańskiej o bardzo rzecz, która jest zasadniczo niemożliwa. No, niewolnik, który ukradł i jeszcze uciekł, domaga się tego, żeby zostać ukaranym. Ale uwaga, jesteśmy w systemie, w którym niewolnika karało się bardzo surową chłostą. I kiedy Paweł go odsyła do swojego pana, to mówi mu, nie stosuj względem niego przemocy, tylko potraktuj go jak brata i osądź go sprawiedliwie. Nie bądź dla niego jak jego pan. To nie znaczy nie wykonuj sprawiedliwości, tylko nie mścij się na nim. Dlaczego? Bo wówczas odkrywasz przebaczenie jako warunek niezbędny zaistnienia miłości. Nie można drugiego człowieka kochać, jeśli w tobie i we mnie nie ma zdolności do wybaczenia. To jest po prostu niemożliwe. Dlaczego? Bo drugi człowiek zawiedzie nas w miłości. Często zadaję takie pytanie, jak ludzie przychodzą na katechezy przeciwmałżeńskie, co byś zrobiła, zrobił, gdybym ci odebrał lęk? Co byś zrobiła, zrobił, gdybym ci odebrał lęk? Pobrałabyś się z nim? Pobrałbyś się z nim? Gdyby tak nie było lęku, można byłoby wszystko ze swoim życiem zrobić. I wtedy jest taka długa cisza, wszyscy gdzieś tam się patrzą, w jakieś takie swoje punkty znajdują, w których się fokusują. No właśnie. I pewnie większość myśli, może jeszcze bym się nie pobrał, nie pobrała. I kiedy sprowadzamy wszystko na ziemię i zaczynamy tak racjonalnie myśleć, tak po dorosłemu, nie, to nie wypada się teraz rozwodzić. Sukienka jedzie z Paryża za 2500, sałatka jarzynowa na weselu opłacona, no gdzie ja teraz 6000, 10000 umoczone stracę? Zobaczcie, my całe swoje życie mierzymy się z jedną fundamentalną rzeczą, czy mamy zdolność dopuszczenia kontroli. Bo wiara zaprasza ciebie i mnie dokładnie do czegoś takiego. Puść w końcu tą kontrolę nad swoim życiem i nad życiem drugiego człowieka. Przestań kontrolować. Nie doświadczysz wiary i nie doświadczysz miłości. Bo kiedy będziesz chciała i będziemy chcieli zderzyć się z miłością, to tam będzie potrzebne wybaczenie. Wybaczenie, w którym tak, zaboli cię to, co zrobił człowiek, którego kochasz. Bardzo zaboli. Kiedy kogoś kochamy i ktoś nas rani, to boli to niesamowicie. Niektórzy żyją w nas w takich więziach i takich relacjach, w których są cięci non-stop na różne sposoby. Zobaczcie, my jesteśmy zaproszeni do odkrycia takiej wolności, w której mam odwagę pójść za doświadczeniem wolności i wybaczenia, które nie wiem, dokąd mnie zaprowadzi. My nie jesteśmy grupą rekonstrukcyjną chrześcijan. Wiecie, za chwilę będziemy się żyli ubogo, wszystkiego się wyzbędziemy, będziemy mieli drewniane miski, talerze, będziemy latać w workach po ulicy i mówili, że czekamy na przyjście Pana. I to będą prawdziwi chrześcijanie, a jeszcze boso trzeba biegać, najlepiej zimą, żeby to tak uwidocznić najlepiej. To nie jest coś takiego w naszym życiu. Tylko doświadczenie wiary ma ciebie i mnie zaprowadzić do takiej przemiany myślenia, w którym zaczniemy odkrywać, że drugi człowiek mnie zawiedzie w moim wyobrażeniu o miłości, ale decyduje się przy nim, czy tym człowieku takim, jakim on jest, odzierać się ze swojego własnego egoizmu. W imię doświadczenia wiary, która jest mi dana. Wolność to stan serca i można być niewolnikiem jej doświadczać i można być pozornie bardzo wolnym człowiekiem i kompletnie nie potrafić jej używać. I to jest drugie czytanie. I dzisiejsza Ewangelia. Dzisiejsza Ewangelia, która zasadniczo jak brzmi, to powinna nas tak powalić. Jezus, kiedy idą za Nim tłumy, odwrócił się i rzekł do nich: jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być Moim uczniem. Kiedy mowa jest o nienawiści, to nie jest mowa o niszczącej wrogości. To nie jest mowa o tym, jakim stanem emocjonalnym mamy się odnosić do drugiego człowieka. Takie mamy skojarzenie. Nienawidzić, tam jest takie słówko greckie użyte, meizein, które znaczy dosłownie kochać bardziej niż. Jeśli ktoś chce iść za Mną, a kocha bardziej ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry i nadto kocha bardziej siebie, nie może być Moim uczniem. Kochać bardziej to znaczy mieć tak mocno uwiązane serce kimś. Wejść w taki układ, w taką relację, w której drugi człowiek decyduje o tym, jakie jest moje życie, jak ja mam się czuć, co ja mam zrobić ze sobą. Jeśli ktoś z nas wchodzi w taki układ, jeśli to ja ciągle jestem clue doświadczenia swojego życia, wszystko ma się kręcić wokół mnie. Nie możesz być Moim uczniem. Nie dlatego, że jesteś złym człowiekiem, tylko dlatego, że nie masz wolności serca. A wolność serca to jest niezbywalny warunek do tego, żeby pójść w te miejsca, do których jesteś zaproszona i zaproszony. Nie da się tego zrobić w żaden inny sposób. Chrystus stawia pytanie za tłumem, który idzie za Nim: czego Ty chcesz? Czego tak naprawdę chcesz? Tam szli za Jezusem ludzie, którzy chcieli cudów. Cuda dostawali i odchodzili. Jeśli chcemy cudów w pójściu za Jezusem, może je dostaniemy, może nie. Na dwoje babka wróżyła. Może będziemy mieli teorię, że trzeba się dużo modlić. Niektórzy w tą teorię będą wierzyli i se wymodlą jakieś cudy. Wyszurają na kolanach, kręcąc się w różnych miejscach, jakieś cuda. Cudownie, żebyśmy się dobrze rozumieli. Ja z tego nie kpię. Ja tylko pokazuję, że niektórzy mogą być tak zafiksowani na jakimś pomyśle, w jaki sposób Bóg ma zadziałać w moim życiu, że będą się kurczowo jednej wizji trzymali. A to jest zawsze karykatura. To jest zawsze nieprawda, bo taki Bóg nie jest. Bogiem nie można sterować, jeśli jest Bogiem Twoim i moim. On najpierw Tobie i mi chce dać wolność. Kiedy mowa jest o nienawiści, to jest w Księdze Rodzaju taki bardzo ładny fragment, gdzie Lea żali się, że Jakub bardziej kocha jej siostrę Rachelę. I używa tam dokładnie, mówi, że Jakub jej nienawidzi. Jak jej nienawidzi? Jak jest jego żoną? Ona ma z nim trójkę dzieci. Żyje z nim. Ona chce powiedzieć, że on kocha bardziej Rachelę. Ale to nie znaczy, że jej nie kocha. Tylko ją kocha bardziej. Kiedy słyszymy dzisiaj o nienawiści, to nie w sensie emocjonalnym, nie w kontekście wartościowania. nie w kontekście tego, takiej czy innej przemocy, tylko w kontekście, kto jest dla Ciebie pierwszym doświadczeniem wolności. Bo jeśli staniesz się wolnym człowiekiem, jeśli będziemy nienawidzili innych ludzi, to będzie bezpieczne dla mnie i dla nich. Bo nie będę na nich uwiązany, nie będę na nich wisiał, nie będę od nich uzależniał swojego życia. Bo to nie drugi człowiek stanowi o tym, czy jestem szczęśliwy. Znów na katechezach często to tak jest tak. Mężczyźni siedzą po jednej stronie, kobiety siedzą po drugiej. I niektórzy mają takie wyobrażenie, że największe szczęście to jest ten człowiek, który siedzi po drugiej stronie. Jakie największe szczęście? Myślisz, że twoim największym szczęściem jest twoja partnerka, twój partner? Wtedy najczęściej zwracam się do kobiet i mówię, jeszcze mnie panie nie poznały. Bo może ja jestem twoim większym szczęściem. No przecież to nie o tym. Jeśli drugi człowiek jest naszym największym szczęściem i z tego potocznego języka zrobimy sedno swojego życia, będziemy cierpieć. Bo on wcale taki nie jest. To jest pierwszy warunek bycia uczniem. Drugi warunek, o którym mówi Chrystus, to trzeba dźwigać swój krzyż. I uwaga, w dźwiganiu krzyża nie idzie o masochizm. Jeśli w domu macie przemoc fizyczną, psychiczną, emocjonalną albo finansową, trzeba się ratować z takiego związku, trzeba uciekać. Jeśli jesteście świadkami przemocy za ścianą, trzeba takich ludzi ratować. Pamiętajcie, bo jeśli ludzie są w więziach przemocowych, to mają nadszarpniętą, fundamentalną więź zaufania. Nie mają siły się bronić. Dlatego trzeba tych ludzi ratować. Dlatego trzeba pójść, zapukać i dać znać temu komuś za ścianą, że słyszę, że źle się dzieje. Jeżeli potrzebujesz pomocy, daj mi znać, ja ci pomogę. Nie bójcie się tego, albo inaczej, bójcie się, ale to róbcie. Nie ma innej możliwości zmierzenia się z tą rzeczywistością. Trzeba wziąć swój krzyż. To nie jest masochizm, to nie jest cierpienie, to nie jest to, że Bóg kogo kocha, tego karci i ćwiczy jeszcze bardziej, dając tobie czy mi cierpienie. To Bóg cię bardzo kocha, bo dał ci niepełnosprawne dziecko. To musi cię kochać. Oj, musi. Macie czelność komuś tak powiedzieć? Bo ja w życiu bym tego nikomu nie powiedział. A jeszcze wsadać to, że Pan Bóg takie brednie chce od nas, to już w ogóle jakiś idiotyzm. To nie o tym. Dźwigać tu krzyż to być wiernym. Wiernym potraktowaniu swojego życia na poważnie. Zobaczcie, Chrystus w Getsemani naprawdę chciał odejść. Ojcze, ja tego nie chcę. Nikt przy zdrowym zmysłach nie chce oddawać życia za drugiego człowieka. Ojcze, ja tego nie chcę. Bardzo trudno jest puścić kontrolę. Bardzo trudno jest powiedzieć, nie wiem, dokąd mnie to zaprowadzi. Nawet nie wiem, od czego mam zacząć w swoim życiu. No ale to jest dźwiganie krzyża. Nasze własne życie, wszystko jest wpisane w Bożą logikę. I czemuś może służyć. Wszystko jest takie, jakie ma być, byśmy przeszli przez to życie w doświadczeniu odkrywania, że niektóre rzeczy mogą nas bardzo przybić do ziemi. Święty człowiek to nie człowiek, który uważa, że chce jeszcze więcej cierpienia. I to zawsze była choroba. To się nazywa nerwica. Jeśli ktoś z was chce jeszcze więcej cierpienia, będę cierpiała za swoje dzieci, cierpiał za swoje dzieci, muszę to wziąć, żeby im było lepiej, proszę iść się leczyć. Polecam. Centrum Pomocy Rodzinie Przystań w naszym klasztorze. Dobrych terapeutów mamy. Bo to nie jest o tym. My nie mamy cierpieć. My mamy nad czymś rzeczywistością pracować. Świętość to zgoda na bycie wiernym we wszystkim. I czasami najtrudniej jest być wiernym sobie, żeby siebie ocalić i siebie ochronić i wziąć za siebie odpowiedzialność i podjąć pewną pracę nad sobą. Jeśli ktoś z was mierzył się kiedykolwiek w jakimkolwiek procesie terapeutycznym, to wiecie, jakie to jest trudne, jak często się dezerteruje. Jak często mamy wrażenie, że to nie ma sensu. Jeśli ktoś podchodzi na poważnie do swojego procesu terapeutycznego, to wie, o czym mówię. Że się w którymś momencie mówi, nie, już wystarczy. Wszystko ze mną w porządku. I każdy z nas to ma. Bo ciągle mamy wrażenie, że w życiu chodzi o celowość, żeby dojść do punktu, a nie, żeby być w równowadze, być wyregulowanym i dostrojonym. A my to najczęściej gubimy i to oddajemy komuś, kto za nas decyduje. I to jest drugi warunek. I trzeci, już ostatni, jejku, to wolność od dóbr materialnych. Ale uwaga, to nie tylko chodzi o pieniądze. To też jest, ma wartość symboliczną. Do tego, co jest, albo do tego, co chcemy mieć, my często tak przykładamy wagę, że mamy wrażenie, że jak to nam zabiorą, to straci się i rozsypie się całe nasze życie. Zobaczcie, pierwsi chrześcijanie nie bali się ofiarować tego, co mieli innym. Ale uwaga, to nie chodzi o to, że mamy wszystko rozdać, co mamy. Bo może się okazać, że ty i ja jesteśmy zaproszeni do tego, żeby w coś się zaangażować. Że kiedy mówimy o miłości, to nie znaczy, że mamy teraz dużo zapłacić za nią, cierpienia czy bólu, tylko w końcu w nią się zaangażować. Zapłacić za to, w co wchodzisz. Na katechezach przedmałżeńskich, ale też często podczas rozmów, pytam kobiety i mężczyzn, ile w stanie są zapłacić za uratowanie swojego związku. Kobiety najczęściej odpowiadają wszystko. Mężczyźni do 1000 złotych. Uratowanie związku to nie jest kwestia kasy, szanowni panowie, i zasobów, jakie mamy. To jest kwestia pracy, którą ty i ja w siebie wkładamy i decyzji. To nie zależy od tego, będę ją kochał, jeśli ona powie, że mnie kocha. Będę jego kochał, jeśli on powie, że mnie kocha. A co to ma za znaczenie? To nie jest pytanie, czy on, ona kocha. Nie to ślubowaliście sobie nawzajem. Dlatego ten związek jest tak trudny. Ślubuję być wierna, wierny swojej miłości, niezależnie od tego, co ty zrobisz ze swoim życiem. Tak, niektórzy z nas w imię tego będą musieli się rozwieść, żeby ochronić i ocalić siebie. Zobaczcie, my mamy być wierni temu, co powiedzieliśmy, a nie temu, że będę cię kochał wtedy, kiedy ty mnie będziesz kochał. Tak nie brzmi słowa. Nie to ślubujemy. Nie to sobie ślubujecie. Nie ten sakrament sobie nawzajem udzielacie. Tylko tak, pozwalam sobie przy tobie ciebie kochać. I ślubuję tobie, że będę ja sobie wierny. Nie tobie. Bo jak mnie szlak trafi, to nie wiem, dokąd dojdziemy. Ale tej miłości chcę być wierna, wierny. Zobaczcie, jakie to jest inne doświadczenie. O co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego są wymienione te rzeczy, że mamy nienawidzić drugiego człowieka? Dlaczego mamy dźwigać krzyż? Dlaczego mamy być wolni od dóbr materialnych? Bo to jest pytanie, które stawia tobie imię Jezus Chrystus. Czy chcesz być uczniem? Czyli krótko mówiąc, czy chcesz się uczyć? A jeśli tak, to od kogo? Choćby tu stał najlepszy kaznodzieja i mówił najbardziej płomienne kazania, które nas poruszą, to nie macie się uczyć od kaznodziei, bo twoim i moim jedynym mistrzem jest Jezus Chrystus. To On jest tym, który ciebie i mnie prowadzi do życia. Żaden kaznodzieja, ktokolwiek by tu był złotousty, jakkolwiek nas poruszał, nie można ciągle słuchać innych, nawet bardzo pobożnych prezbiterów. Mamy słuchać Jego. Dlatego On tak ostro mówi, słuchasz mnie w swoim życiu? Chcesz mnie słuchać? Chcesz na mój wzór stawać się uczniem, tak jak ja jestem uczniem mojego Ojca? Tylko wtedy odnajdziesz swoje serce i swoje życie. W wolności, jako człowiek mądry, żyjący w relacjach, jako człowiek wolny, czego wam i sobie bardzo życzę.